1 czerwca 1943 roku Niemcy dokonali pacyfikacji wsi Sochy na Zamojszczyźnie. Wśród ocalałych dzieci znalazła się 9-letnia wówczas Teresa Ferenc, późniejsza matka poetki i pisarki Anny Janko. Radio Lublin przedstawia słuchowisko pod tytułem Na równiku w samopołudnie, zrealizowane na podstawie książki Mała Zagłada, autorstwa Anny Janko. Książkę opublikowało Wydawnictwo Literackie w Krakowie.
Rolnik sam w dolinie, rolnik sam w dolinie, hejże dzieci, hejże ha, rolnik sam w dolinie. Rolnik bierze żonę, rolnik bierze żonę, hejże dzieci, hejże ha, rolnik bierze żonę.
Dziecko żyje na bardzo małej planecie, pośród kilkorga bliskich ludzi, pośród pojedynczych przedmiotów. Ma mamę, siostrę, brata, psa Miśka na podwórku, kotki w szopie, dziadka z czarnym wąsem, a w innej wsi drugiego dziadka z wąsem płowym. Ma słońce i księżyc nad sadem, drzewo i pole, szmacianą lalkę, nowy zeszyt, trawki do gwizdania, jak się w niespecjalnym sposobem dmucha. A tata ma sklep. Kiedy więc dziecku zabijają na jego oczach rodziców, to jakby świat zabijali. Razem ze słońcem, księżycem, drzewem, polem, zeszytem, lalką. Nawet jeśli przeżyli dziadek, brat i siostra, to oni już będą całkiem inni, jakby przyszli zza końca czasu.
Cały czas trzymałam je za ręce, cały czas.
Tak bardzo się bałaś o brata i siostrę, że w swojej pamięci cały czas ściskasz ich ręce i masz ich przy sobie cały czas. Pamiętam tamten dzień, bo twoje koszmarne sny dostawały się do mojego krwioobiegu przez pępowinę, gdy jeszcze tkwiłam w twoim brzuchu. Wyobrażam sobie albo pamiętam. Strach jest rodzajem pamięci. Mogę więc tak powiedzieć. Historia twojego dzieciństwa stała się rdzeniem mojego, dlatego pamiętam tamten dzień, jakbym go sama przeżyła. Osiemdziesiąt osiem domów, większość pod strzechą, dwa czy trzy murowane.
I ten jeden, jedyny, kryty granicą, drewniany, lecz podmurowany, nasz. Numer 57 po północnej stronie drogi.
Bo droga wiodła z zachodu na wschód, a domy pobudowane były na tej osi.
Sochy.
Budujemy mosty dla pana starosty. Tysiąc koni przepuszczamy, a jednego zatrzymamy. Pierwsze przepustne, drugie kapustne, trzecie darowane.
To był wtorek, pierwszy dzień czerwca 1943 roku, około 5 rano, w Sochach.
Wstawaj, Renia, ubierz dzieci.
Słyszysz, słowa swojej mamy do ciebie skierowane.
Musimy wychodzić, Niemcy są we wsi.
Słyszysz.
Palą domy, zabierają ludzi.
Słyszysz i widzisz, jak mama biega, co chwilę coś chwyta. Obija się o ściany izby jak owad w słoiku. I widzisz jej twarz w bladym świetle poranka, przerażoną. Zrywasz się z pościeli, zdejmujesz schnące na sznurku przy piecu rzeczy i rzucasz je pod łóżko. Pod łóżko?
Co ty robisz, Reniu? Przecież trzeba się ubrać. Potem...
Nie pamiętasz? Potem twoja mama chyba sama ubrała dzieci, Jasia i Kropkę. Oni mówiło się dzieci, ty już byłaś duża. Potem znalazła się na zewnątrz i już z podwórka powiedziała do ciebie:
przejdź tu przez okno i chodź do mnie. Będziesz workami zatykała okienka w piwnicy.
Piwnica była murowana, zatykałaś te okienka workami po kartoflach.
W piwnicy były już pierzyny, poduszki, kożuch taty, jego rower, buty zimowe i koce. Tata wszystko tam powynosił, żeby się uratowało.
Potem znów nie pamiętasz, ale pamiętasz, jak twoja mama zdejmuje ze ściany obraz świętej, tej, co broni przed ogniem. Błogosławi was tym obrazem?
Znak krzyża tym obrazem robi. Pamiętam.
Potem zostawia ten obraz, a was zabiera. Wychodzicie we czworo, przez sklepik, bo przez sklepik się wychodziło z domu na podwórko. Słychać strzały i krzyki.
czuć dym.
U Ferenców naprzeciwko, w domu twoich stryjów i dziadka, numer 56, po południowej stronie drogi. Czyli u Staszki, twojej kuzynki. Tam się pierwsza obudziła ciotka Anastazja. Staszka miała w ten czas 9 lat, tyle co ty. I pamięta, ze snu ją wyrwało spojrzenie matki, jak dotknięcie. Siedzi jej mama na łóżku i oczy ma skierowane na Staszkę, ale jej nie widzi, bo ona tymi oczami słucha, a nie patrzy. Po chwili Staszka zaczyna się wsłuchiwać i słyszy takie puknięcia i trzaski zza okna dochodzące. Pojedyncze, podwójne, znów pojedyncze. Obie słuchają, patrząc na siebie niewidzącymi oczami. Aż mama do taty się odwraca i szarpie go za ramię. Szarpie raz, drugi, a on wstawać nie chce. Prędzej się dzieci na równe nogi zerwały i stoją bose. Mama Staszki mówi do ojca głośno, że coś się dzieje, coś słychać dziwnego. A on no to, a oj, tam pewnie dziadek się kręci i sprężyny skrzypią. I się obraca do ściany. Wtedy mama Staszki biegnie do okna, potem do drugiej izby, do stryjantka i z powrotem do taty i go za ramię szarpie. Wstawaj, wieś się pali, trzeba dzieci raz, dwa ubierać, krowy do sadku wypuścić. Mama Stewki, Stewka Skóra, 12 lat, dom 83. Płakała, zapomniała, że przy dzieciach nie wolno. Płakała i powtarzała: szybko wstawajcie, coś złego się dzieje, szybko wstawajcie, Niemcy schodzą z góry. Słychać było strzały i już się paliły zabudowania. Tato Stewki wybiegł, żeby wypuścić krowę i zaraz potem do domu zawrócił po dzieci. Upadł zastrzelony i leżał tam na podwórku. Danusia, ziomka, dom 42. Nagle obudzona, od razu pomyślała o swoich królikach. Wybiegła pootwierać klatki. Króliki tuliły się po kątach ze strachu. Potem stryjek, co mieszkał w tym samym domu, też wybiegł, krzyknął: Boże, ratuj nas!
Boże, ratuj nas!
I upadł. I sąsiad, który trzymał na rękach małego synka, też upadł. Synek z ramion ojca potoczył się niedaleko, podczołgał się do taty i obejmował go, prosząc: wstań, wstań, wstań. Ale tata nie wstał. Staszek Popowicz, 13 lat, dom 47. Obudził się na krzyk. Wieś się pali. Zerwał się na równe nogi, a z nim Edzio, 3 lata, i Marynia, 5 lat. Mamusia mu mówi, że trzeba bydło do sadu po drugiej stronie drogi zapędzić, a Staś widzi Niemców na wzgórzach, jak jeden koło drugiego schodzą z bronią gotową do strzału. I nagle do sadu jest tak daleko.
14-letnią Marysię.
Marysia Szawara, dom 55. Obudził strzał z karabinu. Podniosła się do okna i jeszcze zdążyła zobaczyć, jak sąsiadka się przewraca. Już nie wstaje. Marysia wyskakuje z łóżka i razem z siostrami biegnie się schronić w zbożu.
Dom 88, tam czworo dzieci widziało.
Jak upada zastrzelona ich matka. Zaraz potem tata w wielkim gniewie rzuca się na tamtego Niemca, wyrywa mu karabin i roztrzaskuje o drzewo. Wtedy inny Niemiec zabija tatę i od razu troje z tych dzieci, za jednym zamachem. Jednego małego Lęcia zostawia.
Jednego małego Lęcia zostawia. Tak.
Rodzina Franka, Franio Szawara, 12 lat, dom 11. Tej nocy spała w stodole. Frania ze snu wyrwał okrzyk ojca:
wstawajcie, wioska się pali.
Wstali i pobiegli dom ratować. Ojciec nie dobiegł, zastrzelony. Matka upadła raniona, zaraz ją dobił Niemiec, co szedł przez podwórko. I do siostry, Feli, strzelił, zabił. Miała 16 lat. Do drugiej siostry, Justynki, 18-letniej, i strzelał kilka razy w brzuch. Ta siostra była brzemienna, w 6. miesiącu. Przeżyła. Po wszystkim tej siostrze urodziła się Hania. Nieszczęśliwa umysłowo, tak potem mówili ładnie o niej. Zamiast umysłowo chora, to umysłowo nieszczęśliwa.
Hania Hatalska nigdy nie zobaczyła swojego ojca, bo został zabity tamtego ranka. Miał 20 lat.
Nie. W samym 11 domu od zachodniej strony mieszkał stryj Frania, który był twoim wujem.
Staszek Szawara.
Tak. Zginął wtedy, a jego żona, siostra twojego taty.
dostała jakiegoś krwotoku i niedługo potem zmarła. Zostały ich dwie córeczki, 5-letnia Janka i 3-letnia Czesia. Właśnie ta Czesia, podobna do waszego węgierskiego dziadka, czarnooka, czarnowłosa, śliczna.
7, 8, 9, 10. Szukam! O, jesteś!
W 25 domu mieszkali Niziowie, rodzice Bronki, która potem została poetką ludową.
Ciekawe, co? Ty poetka i ona poetka. Jedna literacka, druga ludowa. Pamiętasz ją?
Tak. Bronisława Szawara, po mężu Szawara.
Wasze rodziny musiały być spowinowacone.
No jak to na wsi? Połowa to krewni, połowa powinowaci.
No właśnie, to ona, ta Bronka, ponumerowała wszystkie spalone domy i opisała je w swoim poemacie o sochach. Dom po domu. Kto i jak zginął, kto został. Później, po odbudowaniu soch, nowe domy ponumerowano odwrotnie. Może aby magicznie coś zadziałać, odczarować wieś. Wtedy, w 43, Bronka miała 15 lat, co dla życia jest już bardzo dużo. Zapamiętała znacznie więcej niż wy. Nawet to, co działo się w te dni już przedtem.
Z Terespola, z majówki przyszłam, sporo prześpiewaliśmy koło figury i widziałam, siedział Witek z Józwem Szewcowym i rozmawiali na schodach. Ale ja się lągnęłam spać, zmęczona byłam po tej majówce i nie wiem, co tam szeptały te chłopy. A tu w nocy coś grumi do ganku. Mama pyta, co tam kto chce? A to ojciec się odzywają, otwieraj. A czegoś ty tak w nocy przyszedł? A ojciec mówią, że się Niemców najechało do zwierzyńca. Jasiek widział, jak z pracy szedł, najechało się w wojska jakiegoś i się tam to wszystko kręci i tarabani w tym zwierzyńcu, że strach. To i ojciec wolał zaraz do siebie wracać. Ten Jasiek Hałasa, hałasichy mąż, wyprowadził go na biały słup. Ja pójdę do domu, mówi mu ojciec. Legitymować będą ja tu obcy. Ty mnie na ścieżkę na biały słup wyprowadź. Tamtędy droga idzie. I po ciemku pobiegł do soch tą drogą. A następnej nocy, to już był 1 czerwca. Szarówka była, gdy znów pukanie. A co tam kto chce? A to Stach Jaroszów w okno puka i mówi, że coś górami idzie. Coś się przesuwa, przechodzi z jednej strony na drugą, a to Niemcy kolejką do Szozdów przyjechali i tak się przesuwają, ustawiają i nagle rozlega się strzał i widać dym. Od razu dym, bo kulami zapalającymi strzelali. Idź, wołaj dzieci, niech wstaną, mówi tata, wieś się pali. To już się w paru miejscach pali, mówi Stach Jaroszów. Jezu kochany, a tam na górce już rabowali ci, co z lasu wyszli. Tam się rzeczy suszyły, wyprane. Już koło Masztalewicza się pali i u Mazura kłąb dymu widać. Wypuść krowę, mówi mama do mnie od ojca, a ty konia zakładaj i wyjeżdżaj na podwórko. Ojciec na Marysie pokazują. Mam tu parę groszy, mówi. Przywiążcie jej do medalika. Może ją gdzie do Niemiec wywiezą, może co ona taka mała, żeby dziecko na chleb miało. I napiszcie karteczkę, żeby jak się nazywa, wiedziało.
A ile mieliście czasu w Sochach? Kwadrans? Za 25 minut? W niektórych wsiach bywało, że tylko 5. W 5 minut ludzie musieli się ubrać, złapać coś do jedzenia w tobołek, poduszeczkę dla dziecka, różaniec i już wychodzić, bo jak nie, to naziści drzwi zatrzasną i spalą razem z domem.
Jacy naziści?
Dobrze, mamo, nie będę mówiła naziści, mówiło się Niemcy. I każdy wiedział, co to oznacza. To było imię strachu. U was w Sochach nie dali wam w ogóle czasu, bo do niczego nie był wam potrzebny. Nie było co do was żadnego planu poza zabijaniem. Nikt nie brał z waszych rąk dokumentów. Tym razem donikąd nie wysiedlano. A do śmierci tożsamość nie jest potrzebna.
Jak się twoja mama kartuje?
Bardzo dobrze.
A twoja nie choruje?
Nie, już nie. Moja ostatnio nauczyła się siedzieć. I bardzo lubi chodzić w spódniczkach.
Może wyjdziemy na spacer?
Dzisiaj taka ładna pogoda.
Moja właśnie zasnęła. W łóżeczku.
Moja zachorowała, ma gorączkę. I kaszle.
Kiedy byłam mała,
Nieraz sobie wyobrażałam, że jestem tobą, Renią. I wychodzę tamtego ranka z domu, razem z mamą i młodszym rodzeństwem. Wszyscy ludzie we wsi robią to samo. Wychodzą, wybiegają ze swoich domów. 88 domów na podwórka. A Niemcy ze wzgórz idą, ze wzgórz strzelają, a gdy są bliżej, podpalają i wciąż strzelają. A ty ten niebieski fartuch rozścielasz na trawie. Chociaż opowiadałaś mi to dziesiątki lat temu. Nie mogę tego obrazu zapomnieć do dziś. Ile razy rozkładam jakiś koc, prześcieradło, cokolwiek, zawsze na ułamek sekundy w tym geście jestem tobą, z tamtym fartuchem opadającym na ziemię.
To był fartuch taty do pracy w sklepie. Dlaczego zabrałam ten fartuch, nie wiem. Bo rosa na trawie i sukienka się zmoczy. Dochodzimy do wąskiej dróżki, która dzieli nasze podwórko od sąsiadów, a ja mam ze sobą ten niebieski fartuch i po prostu rozkładam go na trawie obok ścieżki. Niebieskie na zielone. I siadam na tym fartuchu. Nie siadam, kładę się. Tak jakoś półleżąco siedzę i się rozglądam. I idzie żołnierz z płonącym wiechciem słomy, przykłada go do dachu domu obok. To dom kowala. Widocznie kule zapalające, którymi Niemcy strzelali, najpierw ominęły dom kowala. No to Kowalowa stoi, podnosi ręce do głowy, a mój tata obok niej przy płocie, parę metrów od nas. Tata pyta innego żołnierza, który stoi z karabinem, czy może wrócić do domu po pieniądze. No to ten kiwa głową, że tak. Kowalowa mówi, nie idź, nie idź. Tata do mamy mówi głośno, pójdziemy do nich, czyli na drugą stronę drogi do babci i dziadka, tylko wezmę puszkę. To, co będą robić ze wszystkimi Niemcy, to zrobią i z nami. W puszce był utarg. Dach domu Kowalów pokrywa się prędkimi płomieniami, bo jest ze słomy. Nasz jest dranicowy, no to się jeszcze nie pali.
To ta święta z obrazu go pilnuje.
Wtedy moja mama mówi, chyba tata nie żyje, bo upadł. Patrzę, leży na ścieżce, odszedł od płotu najwyżej 5 kroków. A może on się tylko położył, odpowiadam, bo przecież i tak mogło być. No chcę, żeby tak było. I już podchodzą Niemcy, dwóch, w mundurach wojskowych, zielonych, w furażerkach. Twarzy nie pamiętam, tylko mundury na tle nieba jakby nie mieli twarzy. Pamiętam za to bardzo wyraźnie, ten gest pamiętam bardzo wyraźnie, jak jeden z tych żołnierzy mierzy z karabinu do mamy, która stoi po drugiej stronie ścieżki, przy samym zbożu, z moją siostrą na rękach. I ten żołnierz, zanim jeszcze nogi się pod mamą ugięły, przesuwa lufę na dziecko. A wtedy ten drugi mu tę lufę w dół tak pchnął. Mhm. I tylko ten gest mam w pamięci. Strzałów nie, jakby dźwięku żadnego nie było. Mhm. Matka się osuwa, karabin się osuwa i strzela w ziemię, a my z bratem na tym fartuchu 2 metry dalej. To wszystko było tak bliziutko, my wszyscy na kilku metrach, ale wydawało jakby na rozległym, pustym placu.
Mamo, może ten drugi żołnierz sam miał dziecko. Może dlatego nie chciałby dziecko zabić.
No może. Może czuł, że kto zabija jakieś dziecko, trochę też i swoje zabija. No, a siostra leży w zbożu, ma oczy szeroko otwarte, nie zabita. Brat siedzi obok.
A on mówił, że stał, nie siedział.
A co on ci tam mówił? Strasznie cicho było. Jakby wszystko nagle przestało się dziać. Nie widzę mamy, choć wiem, że leży tuż, ale nie pamiętam, jak leży. Wstaję i wtedy czuję, jakby wielka lodowata kropla przeleciała przeze mnie w środku. I odtąd jestem kimś całkiem innym. Biorę za ręce brata i siostrę i idziemy ścieżką do drogi. Mijamy tatę. Leży na plecach i ma z prawej strony marynarki dziurkę tam, gdzie wleciała kula. Pomyślałam właśnie to. Tamtędy wleciała kula.
zobaczyłam, że grdyka mu się poruszyła, jakby przełknął ślinę. Miał na sobie nową marynarkę w brązową jodełkę i w tej nowej marynarce właśnie była ta dziurka.
A twój brat pamięta inaczej, że tata leżał na brzuchu, a dziurka była z lewej strony, na wysokości serca.
Jaś miał tylko 5 lat, a ja 9. No to kto pamięta lepiej? Do taty strzelił inny żołnierz, nie ten, który pozwolił wrócić do domu po pieniądze. I nie ten, co podpalał dom kowala. Może ten, który zastrzelił mamę. Pieniądze tata trzymał w sklepie, w blaszanym pudełku, a tego ranka pewnie schował je w piwnicy. Chciał je wziąć może na wykup z obozu wysiedleńców. Myślał, że nas wywiozą do obozu w Zwierzyńcu, jak to robili w Wywłoczce, niedaleko 2 miesiące wcześniej.
No tak, ale nie. Na was nie było takiego planu, nie?
Przyszliśmy obok taty. Jego gardło drgnęło, jakby przełknął ślinę. I wtedy ja też odruchowo chciałam przełknąć, ale nie mogłam. Jakbym miała kij w gardle. Jesteśmy sierotami. Taka myśl zawisła nade mną. Strasznie było cicho. Nie zatrzymaliśmy się przy tacie. Nie umiałam tam przystanąć. Musiałam iść krok za krokiem. I to był taki sam mus, jak wtedy, gdy się człowiek nie może z miejsca ruszyć, bo jest skamieniały. I w tym skamienieniu szłam z dziećmi i w głowie miałam jedno zdanie. Jesteśmy sierotami.
Ciocia Kropka nic nie pamięta. Tak postanowiło jej centrum dowodzenia. 1 czerwca 43 roku miała dokładnie 3 lata, 4 miesiące i 10 dni. I gdyby chciała, to by coś odpomniała. Ale nie chce do dziś. Swoich rodziców nie pamięta. Tamtego dnia, 1 czerwca, nie pamięta. Następnych tygodni nie pamięta. Dopiero z późniejszego okresu, powoli, co nieco, z pamięci się wysnuwa pojedyncze nitki.
Jakaś jedna chwila, gdy leży na polu, już w stolnikowiźnie, i widzi wzlatującego w błękit skowronka.
Jakieś jedno miejsce.
Na przykład promień słońca błądzący po ścianie w domu babci. Barwne plamy.
Jak na jej gobelinach. Bo w dorosłym życiu Kropka tka gobeliny. Piękne. Na jednym z nich, dość dużym, przedstawiona jest dolina pomiędzy koszarką a borczyną. I widać dachy soch. Koszarka i borczyna. Tak się nazywają wzgórza nad sochami.
Kropka mówi, że ta niepamięć to od tego, że ją dziadek przykrył szynelem i wszystko zniknęło.
Gąski, gąski do domu!
Boimy się!
Kogo?
Wilka złego!
Gdzie jest?
Za płotem!
A co robi?
Oczy zęby na nas!
Gąski, gąski do domu!
Kiedy przeszliście na drugą stronę drogi do domu dziadka Ferenca, w którym mieszkali też bracia waszego taty.
Stanisław.
Stanisław, ten, co był sołtysem ze swoją piękną żoną.
Tak, Anastazją.
Anastazją, czwórką dzieci oraz Antoni Kawaler. Mm-hmm. Kiedy tam przyszliście, powiedziałaś do Anastazji: ciociu, mama i tata są zabici, mama w zbożu, a tata na drodze leży. Bardzo długie zdanie. Naprawdę dokładnie tak to powiedziałaś?
Tak, dokładnie tak.
Gdy to usłyszeli, wszystko rzucili i pobiegli w pole. Wypuściłaś dzieci z rąk?
Nie, nieprawda. Cały czas trzymałam je za ręce.
Nieprawda. Twoi kuzyni mówią, że wasz dziadek złapał Kropkę i pobiegł. Ile on miał lat wtedy? 70 więcej? Złapał małą i pobiegł za sad. Tam był taki dół, w miejscu, gdzie kiedyś palili ognisko i suszyli len czy konopie do międlenia na przędziwo. W tym dole się położył z nią i przykrył grubym szynelem z pierwszej wojny. Kropka nie pisnęła. Niemcy szli tamtędy. Jeden podniósł połę szynela, kopnął nogą leżące ciało. Powiedział: kaput! I poszedł. 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 I Kropka drugi raz przeżyła.
Nie, nieprawda.
Uważasz, że dzieci były przy tobie. że z nimi dwojgiem położyłaś się pod wozem na polnej drodze, a tuż obok leżały dwie inne rodziny. Matki z innymi dziećmi.
No tak.
Stryjna Anastazja z dziewczynkami, Aniela z czworgiem, Janina z dwoma synkami. Wszyscy się modlili, wszystko się paliło.
Tak?
Dobrze. Więc nie wypuściłaś dzieci z rąk. Jeszcze raz to opowiedzmy twoimi słowami.
Szłam ku drodze. Kropka po lewej, Jaś po prawej i ja w środku. Nad głową Jasia palił się dach kowalów, ponad głową Kropki spojrzałam na tatę, który leżał. Potem przeszłam przez drogę, przez gościniec, a oni za mną. I dziadkowie coś jeszcze wynosili z domu, powiedziałam im. Wtedy stryjowie zabrali nas do sadu. Tam były wielkie czereśnie, pełne owoców. Były już owoce i wysoka trawa. I my w tej trawie. Stryj Stanisław z dziećmi.
Stasia, Julka, Tadek i Helcia.
Mhm. I stryjna Anastazja, ta piękna. Mhm. I Antek Kawaler, 42 lata. Dziadek w dołku, przykryty szynelem z pierwszej wojny. Nie mógł być bardzo stary, miał czarny wąs. Był węgierski w typie. On tam został. Przeleżał w tym dołku do końca. I szłam dalej z Kropką i Jasiem. Nie puściłam ich z rąk. Mhm. Za sadem na polnej drodze stał wóz bez konia. Weszłam pod ten wóz. Stryja Stacha i stryja Antka i Kowala zabrali Niemcy. Odprowadzili z powrotem w stronę sadu i rozstrzelali. Tuż obok w życie leżały jeszcze Kowalowa z rodziną i Władka Szawara. Ładna, ładnie się ubierała. No, pracowała w zwierzyńcu. Może to była siostra tego Szawary, co się potem z Bronką ożeni? I jeszcze jej siostra, dwie siostry. Leżały obok tego wozu, pod którym leżałam z dziećmi. I w pewnej chwili one zostały wywołane przez Niemców. Krzyczały i płakały, bo oni chcieli tę Władkę, no wiesz, ale ci Niemcy też nie byli tacy pewni, czy coś zdążą, bo jeden pokazał zegarek, musieli przed samolotami zdążyć, przecież do lasu uciec. Siostry obstąpiły Władkę obrazami świętymi, zasłoniły i ciałami, obrazy miały. A ludzie, niektórzy tak robili, obrazy pozabierali z domów dla ratunku. I potem one, te dziewczyny, pousiadały na drodze poprzytulane i płakały. I wtedy przeleciał pierwszy samolot i drzazgi poleciały po tym wozie, gdzie byłam. Niemców już w tamtej chwili nie widziałam, już zniknęli. Weź dzieci i przyczołgajcie się do nas. Jak nas wystrzelają, to razem, zawołała jedna z tych dziewczyn. Więc przyczołgałam się do nich. Kobiety, co leżały w życie, zostały poranione, bardzo. Zboże się gięło, bo samoloty leciały strasznie nisko. Ciskałam twarz w ziemię. Huk był taki, że wyrywał mi głos z płuc. To tak było. Tak właśnie było.
Mamo, nie mam mowy, żebyś wszystko dokładnie pamiętała. Bo trauma dezintegruje pamięć. Niczego linearnego nie powiążesz, choćbyś chciała. We współczesnej psychologii uważa się, że wydarzenia traumatyczne nie wytwarzają wspomnień, lecz aktualia. To znaczy, że wszystko się dzieje tu i teraz, bez względu na typowe przemijanie. Czyli żyjesz sobie normalnie dalej, wszystko niby prawidłowo się przemieszcza z przyszłości do przeszłości, ale na drugim planie coś się zacięło i się powtarza. I stąd napady paniki, które w ogóle nie są związane z bieżącą chwilą. My, reszta rodziny w tym samym pokoju, telewizor gra, a ty nagle jakbyś na pustym polu stała w nocy, pod bezdennym niebem. Patrzymy na ciebie, a twoje oczy jak puste ekrany. Dlatego tak się dzieje, mamo, że kiedyś dawno to, co ci się przydarzyło, nie zostało tak doświadczone i przyswojone, jakby należało. Można powiedzieć, oczy tego nie uznały za swój widok, świadomość tego nie wchłonęła. Tak jakby kawałek twojego życia stanął w jakimś czasowym gardle i nie dawał się przełknąć. Nieważne, ile lat minęło, to wciąż pozostaje po tej stronie czasu. Dlatego teraz musimy o tym mówić, żeby to zatrzasnąć wreszcie w przeszłości. Żebyś nie krzyczała w nocy, tak jak krzyczał Staszek Korona. Ten Staszek z waszej wsi, ten ocalony, on niedawno umarł. Na starość nie pamiętał już żadnych faktów, ale sam dziecięcy strach pamiętał. Ten strach go nocami budził i kazał uciekać z domu. Dlatego musimy to wyrozmawiać, przerozmawiać na wylot, żebyś na koniec miała wreszcie spokój, żebyś tego, broń Boże, ze sobą na tamten świat nie zabrała.
Cień wojny jest taki, że nie znika nawet na równiku w samo południe.
chodzi lise koło drogi, nie ma ręki ani nogi. To się liska nie spodziewa, tego lisek przyodziewa.
Pytałam wujka Jasia, co on pamięta.
Samoloty, co tak latały, jakby ćwiczenia sobie robiły. W komin sterczący jak strzelili, to się komin rozpadał.
No zastanawiam się, jakiż to fantasta zagłady wymyślił. 6, 9. 9 nurkujących sztukasów. Na te kilkadziesiąt chałup? Na tę dolinkę wąziutką? Może było po 11, gdy samoloty odleciały.
I cisza zapadła.
Te trochę ludzi, co przeżyło, leżało. Dzieci nie płakały. Ranni nie jęczeli, bo cisza była silniejsza. Przez pewien czas cisza miała taką moc, że nikt ani nie pisnął. Wreszcie zaczęli wstawać ostrożnie, bo się bali, jaki świat zobaczą, gdy się podniosą. Najpierw popatrzyli w niebo. Było puste. Potem popatrzyli wkoło siebie. Nie poznali, bo po czym można poznać nic? Nic bowiem nie zostało. Wypalona dolina, na dnie zwęglone, dopalające się belki i tych parę kominów, które przetrwały. Wtedy dopiero jeden płacz, jeden krzyk wyrwał się z ust ocalałych.
Chorobę sierocą odziedziczyłam po tobie. A po mnie moja córka. Po ciotce Kropce odziedziczył jej syn, a nawet jedna z córek wujka Jasia też to miała. Kołysałam się na siedząco, a przed snem na prawym boku, wyłącznie na prawym. Przez 13 lat nie mogłam zasnąć bez toczenia głową po poduszce. Wstydziłam się, a jednocześnie nie potrafiłam inaczej pokonać niepokoju, który obnażał się szczególnie pod koniec dnia. Jak to jest, mamo? Pytałam po latach, gdy obserwowałyśmy przedwieczorne zachowanie mojej córeczki. Przecież to ty jesteś z sierocińca, nie my. Nie wiedziałaś, a nauka w tamtych latach jeszcze nie była na takim poziomie, żeby dojrzeć owo dziedzictwo ponadgenowe. Także pani w przedszkolu, do którego zaprowadziłam moją Ruzię, miała inną wiedzę o niepożądanych zachowaniach trzylatków i któregoś dnia z zażenowaniem mnie poinformowała, że moje dziecko się kiwa na czworakach w sytuacji na przykład takiej, że inne zabrało mu zabawkę. Przez co to dziecko musiało przejść? Pyta przedszkolanka szeptem nad głową mojej Ruzi. Czy nie pochodzi z adopcji, dajmy na to? Pochodzi od sieroty całkowitej, pochodzi od nagłej i totalnej sieroty w prostej linii. Tak mogłam jej odpowiedzieć. Ale stosowałam jeszcze wtedy zasadę wychowawczą taką, że przy dzieciach nie mówi się o sprawach, których one nie rozumieją. Tym bardziej, że ja sama nie rozumiałam, skąd się brało to kołysanie w rodzinie.
W szkole też gracie na komputerze? Ale gracie w inne sylanki.
Tak.
Jakie?
Nie to wycesa. Pierwsza czy druga wojna?
Sądząc po tej muzyce, to która wojna?
Chyba. Aczkolwiek nie wiem.
Było to słuchowisko pod tytułem Na równiku w samopołudnie, zrealizowane na podstawie książki Mała Zagłada, autorstwa Anny Janko. Książkę opublikowało wydawnictwo literackie w Krakowie. Wystąpili Jowita Budnik jako matka, Dorota Landowska jako córka, w epizodach Maria Brzezińska, Paulina Holc i Marek Żerański. Kompozycje i wykonanie muzyki. Tadeusz Cieślak – saksofon, Maciej Połynko – gitara, Jacek Steinbrich – kontrabas. Zabawy dziecięce w wykonaniu uczniów klasy 5 i 6 Szkoły Podstawowej w Łupkach, koło Nałęczowa. Adaptacja literacka i reżyseria Maria Brzezińska. Realizacja akustyczna całości Jarosław Gołofit. Producent Radio Lublin 2016.